czy będąc mamą da się jednocześnie otworzyć firmę homestagingową, albo czy w ogóle da się połączyć macierzyństwo z homestagingiem? Ponieważ bardzo często dostaję tego typu pytania. Dzisiaj do mojego podcastu zaprosiłam Elwirę Zwolińską z Miomaro, która jest prawniczką i mamą szóstki dzieci. Po urodzeniu szóstego dziecka Elwira postanowiła postawić wszystko na jedną kartę, przebranżowić się na homestaging. A co wydarzyło się dalej? Jeśli brzmi to dla Ciebie ciekawie, to uwierz mi, że to dopiero początek tej historii. Witam serdecznie po wakacyjnej przerwie i zapraszam co wtorek na kolejne odcinki podcastu Homestaging od Kuchni. Witam Cię w podcaście Homestaging od Kuchni. Nazywam się Klaudia Leszczyńska, a Ty słuchasz właśnie podcastu o prawdziwym homestagingu. Dla osób, które chcą dowiedzieć się o działalności w tej branży, technikach, które prowadzą do skuteczniejszej sprzedaży nieruchomości oraz więcej szczegółów o samym homestagingu. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, koniecznie zasubskrybuj, aby nie przegapić branżowych nowości. Zapraszam! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Elwira Zwolińska. Elwira jest homestagerką, mamą, prawniczką. Elwira, powiedz nam w kilku słowach o sobie coś więcej.
W kilku słowach. O matko.
Już schody, nie?
Z zawodu zaskakująco jestem prawnikiem. Tak jakiś czas pracowałam w tym zawodzie. Wiązałam z tym też takie duże nadzieje. Ale przyszły różne tam zmiany moje życiowe. I zupełnie wszystko inaczej się potoczyło, jak to w życiu zwykle bywa. Mamy jakieś tam plany, a zupełnie co innego nam z tych planów wychodzi. Tak prywatnie jestem żoną. W tym roku mamy 20. rocznicę ślubu. Niedługo będziemy świętować. Mamy 6 dzieci w najróżniejszym wieku. I mam i nastolatki, i przedszkolaki. Także rozstrzał problemów i spraw jest ogromny. I zajmuję się homestagingiem od jakiegoś czasu. I to sprawia mi naprawdę bardzo dużo radości i satysfakcji. Myślę, że to widać, tak też moje dzieci to widzą, mój mąż to widzi i to na nas też wszystkich bardzo dobrze wpływa, że znalazłam coś, co daje mi bardzo dużo satysfakcji i co mogę robić jednocześnie, bo być mamą, żoną, być w domu też dla dzieci, dla męża. Już to jest dla mnie takie ważne, wydaje mi się.
Super. Bardzo się cieszę, że właśnie już o tyle wątków zdążyłaś zahaczyć, bo ja je będę rozwijać na pewno. Może zacznę od Twojej poprzedniej branży, bo właśnie jesteś prawniczką. Jakby to już wiemy, że działałaś gdzieś tam w prawie. Co dokładnie robiłaś? Czy w ogóle zaczęłaś tę swoją drogę zawodową jako prawniczka? Czy skończyłaś studia prawnicze? Jak to wyglądało? No i dlaczego właśnie postanowiłaś zmienić to na homestaging?
Tak, jestem magistrem prawa, skończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, kończyłam też prawo brytyjskie. Jakiś czas pracowałam właśnie w zagranicznych kancelariach, później w polskiej kancelarii w Warszawie. Zajmowałam się głównie prawem procesowym, ale też i spółkami, trochę prawem międzynarodowym. Takie różne były to tematyki, ale mówię głównie prawo procesowe. To była praca bardzo angażująca czasowo. Tak? Praca w kancelarii, szłam na 9, a wiele razy i o 20 wracałam do domu, więc to bardzo różnie wszystko zależy też od spotkań z klientami i tak dalej. Jak ta praca się rozkłada w ciągu dnia. I to było dla mnie bardzo angażujące tak czasowo. Potem zaczęły pojawiać się dzieci. Miałam trochę przerwy też w zawodzie, trochę wracałam. I jak to w życiu kobiety, prawda? Takie momenty są. I w pewnym momencie już jak urodziło nam się 6 dziecko, ja zobaczyłam, że już nie wrócę do tej pracy. Także nie jestem w stanie po prostu na tyle godzin wychodzić z domu, i żeby mnie nie było.
Czyli tak bardzo długo dawałaś radę, tak?
No bo znaczy, mówisz, że... długo jak długo, no ale trochę tam przy tych pierwszych dzieciach pracowałam, przy kolejnych już po prostu wiedziałam, że to jest słabe rozwiązanie. Bo nie da się być tak zawodowo No, tak widziałam, także nie mogę być dobrym prawnikiem i też być dobrą mamą, tak, tą pełnoetatową i to wszystko spinać, bo to się tak nie da. I zobaczyłam, że to nie dla mnie jest. Tak, i zaczęłam tak patrzeć, co tak naprawdę daje mi frajdę w życiu, co zawsze lubiłam robić i zawsze wszyscy mówią, o, dobrze ci to wychodzi. I wszystko zaczęło się od tego, że...
To co robiłaś? Jakby co było takim pierwszym przejawem, że mówili ci właśnie, że dobrze ci to wychodzi?
No, zawsze, od zawsze to po prostu coś zmieniałam. Albo w domu rodziców, na początku jako panna, a później w naszych mieszkaniach. Ja zawsze coś chciałam zmienić, coś przestawiałam, ustawiałam, zmieniałam, pomagałam też znajomym. Jak zaaranżować przestrzeń, jak coś pozmieniać. Później był taki moment, że zafascynowałam się meblami i uwielbiałam odmalowywać meble, robić różne renowacje. Pamiętam, że raz robiłam taką szafę jeszcze jako panna, taką starą po prostu i chyba malowałam ją przez miesiąc, bo ona miała dużo takich drobniutkich różnych elementów wiesz, w rzeźbie. I bardzo lubiłam to robić po prostu i zobaczyłam, że może to jest ten kierunek dla mnie. No i to był taki moment, kiedy zaczęłam myśleć właśnie o własnej działalności, żeby zrobić coś zupełnie innego.
Okej, czyli ten moment, kiedy się urodziło twoje ostatnie dziecko teraz, tak?
Tak, tak.
To już jakby w momencie, że tak powiem, po porodzie, czy w ciąży, czy jakaś taka sytuacja, która po prostu ci dała takie, no, taką perspektywę, że to już jakby koniec tamtej poprzedniej drogi zawodowej?
Myślę, że jak się urodziło, tak, to zobaczyłam, trzeba coś zmienić. Tak? Okay. Wiesz, to już taki moment dosyć takiego późnego macierzyństwa dla mnie i to też dla kobiety taki moment jest, że zaczyna się zastanawiać, czy iść dalej tą drogą zawodową swoją dotychczasową, czy może coś zmienić, czy rzeczywiście jest to, co bardzo lubię robić, czy może coś fajnego, innego zaryzykować, bo myślę, że zawsze jest taki element w zmianach ryzyka, prawda, że stawiamy coś na jedną kartę, tak,
zostawiamy... Taka niepewność.
Tak, tak. Ja myślę, że bez tego to się nie da. To nie ma tak, że stajemy w jakieś takie pewne miejsca, prawda, ubite i już wiemy, że tam nic nam się nie stanie. To...
Nowe zawsze jest niepewne, a nawet jak jest pewne, to się może zmienić, prawda, więc...
No dokładnie tak. To, i myślę, że to taki właśnie element ryzyka jest. Widzę, że wiele razy mamy różne obawy przed zmianami, a one są konieczne i zawsze wiążą się z jakąś niepewnością, tak, czy to się uda w ogóle.
No okej, no to miałaś jakby tą pasję taką do zmian, ale jak to się przetransformowało w homestaging, jak się w ogóle dowiedziałaś o homestagingu, no bo nie jest to jakby takie bardzo popularne zajęcie, prawda?
Tak, ja myślę, że to, wiesz co, Klaudia, było takie opatrznościowe, bo taka pierwsza myśl to była, no dobra, to szukam w takim razie jakiegoś fajnego kursu na projektowanie wnętrz, no bo to takie pierwsze jest, prawda, tak. że myśli się o tym. I jednocześnie szukam jakiegoś tam dofinansowania na ten kurs i jakoś tak się ułożyło terminami, że jakoś ten kurs w ogóle mi projektowania czasowo nie pasował, ale na stronie, wiesz, tam gdzie robiłam te kursy, to popatrzyłam, że coś takiego jest jak homestaging. Kurczę, co to jest w ogóle, nie? I tak się w ogóle tym, wiesz, zainteresowałam i w ogóle termin mi pasował, nie? Że pod to finansowanie. Ja mówię, dobra, to czytam, co to jest? No i zaczęłam tak się zgłębiać, czytać sobie jakiś e-book w ogóle ściągnęłam homestagingu i mówię, ale fajne. Kurczę, podoba mi się to. Idę na ten kurs, w ogóle tak, wiesz, w ciemno, nie? Poszłam. I załapałam bakcyla. Tak, naprawdę tak mi się to spodobało. Już na tym kursie czułam, że rzeczywiście to jest dla mnie. Potem oczywiście zrobiłam i projektowanie wnętrz i takie inne jeszcze kursy. Ale jakby to właśnie homestaging tak mnie złapał za serce, nie? Zobaczyłam, że właśnie to jest to miejsce dla mnie.
A powiedz mi, jak twoja rodzina zareagowała na te zmiany? No bo byłaś prawniczką, to się tak kojarzy bardzo stabilnie, pewnie oczywiście jest angażująco, właśnie tak jak wspomniałaś. No ale no, wydaje się, że homestager to jest taki no, troszkę gorszy zawód. Oczywiście nie z mojej perspektywy, ale jednak no, gdzieś takie patrzenie światowe może tak się wydawać,
tak,
prawda?
Tak, no takie coś mniej prestiżowego, prawda? Bo tak. Prawnik to taki prestiżowy zawód.
Całe życie uczysz się na to, żeby być prawnikiem, nie?
Tak, no dokładnie tak. Tak to działa. No było zaskoczenie, tak? A co to jest? A co to takiego? I rodzice, i teściowie pytali się, bo oczywiście musiałam podrzucić dzieci na czas kursu, prawda? Jednej czy drugiej babci. I tłumaczyłam. I byli bardzo zainteresowani, bo w ogóle pierwszy raz słyszeli, że w ogóle coś takiego istnieje. Tak? To takie było dla nich bardzo nowe. Ale przyjęli to. Mój mąż to w ciemno przyjął. Super, podoba ci się to. Rób to. Nie? Bo zawsze mam w nim wsparcie. No i tak się toczy.
No to powiem ci, że w ogóle też fantastycznie, że takie wsparcie od rodziny dostałaś, no bo też wiem gdzieś tam z tego, co dziewczyny mówią na kursie, to jest bezcenne po prostu, czy tak. Właśnie od męża, czy od rodziny, jeżeli masz tę osobę, która cię wspiera, a nie ciągnie w dół, no to myślę, że jest po prostu o niebo łatwiej.
Tak, przy mężu to jest kluczowe, a jeszcze
tak, no,
wspiera
z dziećmi,
technicznie,
nie?
Tak, mimo że jest informatykiem, więc wspiera mnie technicznie w różnych rzeczach, ale też jest taką złotą rączką, umie wiele rzeczy zrobić, więc w ogóle to jest przy takich różnych drobnych rzeczach, które wiele razy trzeba zrobić przy zleceniach, no to jest nieodzowny i naprawdę bardzo mi pomaga. Czy dźwiganiu cięższych rzeczy, wiesz, jak to jest, że czasem trzeba coś dźwignąć.
Mało osób o tym myśli, że to jest fizyczna robota.
No właśnie, że to tylko tak, prawda, tu parę poduszek, jakieś kwiatki się gdzieś tam stawi.
Ładna fotka.
Czasem trzeba te mebelki i graty dźwigać w tych pudełkach. Czy nawet samego kwiatka w doniczce, nie? Ile on czasem potrafi ważyć. No i dlatego to jest taka pomoc bardzo ogromna. Ja jeszcze mam taką w domu pomoc wspaniałą, bo ponieważ ja pracuję ze swoim fotografem osobistym, a moim osobistym fotografem jest mój syn najstarszy.
No to jest też super historia, że tak rodzinnie właśnie weszliście w to.
Tak, i on naprawdę widzę, że ma oko rewelacyjne, w ogóle jest utalentowany w tym kierunku, wychodzi mu to naprawdę świetnie. I to jest jego konik, jego pasja.
No zapromuj go tutaj, Elwira, bo wiesz, tak, w ogóle pracujesz w Warszawie, więc jakby to już, żebyśmy też powiedziały,
tak,
skąd
pracuję
jesteś.
W Warszawie, syn pracuje ze mną, on robi bardzo różne fotografie i taką uliczną, i teraz zajął się trochę też filmem takim eventowym, kręci filmy na różnych eventach, potem je składa i tak dalej robi, ale jest świetny też w tej fotografii wnętrz, bardzo mu to dobrze idzie, ma świetne oko. Czasem mówię, o mama, wiesz co, ale jakbyś tutaj przestawiła.
Poprawia homestagera, nie?
Nie, ale
odwieczny, odwieczny konflikt taki, nie? Jak ustawia fotografa, jak homestager.
Ale my się dobrze zgrywamy i naprawdę to dobrze nam idzie wspólnie. Bardzo dobrze mi się z nim pracuje. On robi też dla mnie całą obróbkę tych zdjęć, tak? Więc mi odpada w ogóle jakby tu ślęczenie nad komputerem.
Super.
Tylko mnie woła, mama, to które? To, dobra, i jedziemy dalej. No.
Gdzie go Elwira można znaleźć?
On ma swój profil na Instagramie, Kawka z Mleczkiem, nazywa, a oprócz tego na mojej stronie internetowej, w zakładce Fotografia, też są informacje.
Podlinkujemy wszystko.
O Krzyśku, tak.
To koniecznie. A powiedz mi, miałaś takie chwile zawahania, czy to jest faktycznie droga dla ciebie, jak już podjęłaś decyzję, bo ja zawsze tak mówię, że podjęcie decyzji to jest jedno i wszystkim się wydaje, że to jest najtrudniejsze, a mam wrażenie, że najtrudniejsze właśnie nie jest sama decyzja, bo to jest notabene, finalnie ją podejmujemy i jest, tylko właśnie wytrwanie w tym, co podjęliśmy. Jak to było u ciebie?
Tak, były te chwile zawahania. Zwłaszcza na początku, wiesz, jak tak trudno jest, nie? I robisz i tę stronę, i tam jakąś ofertę, i próbujesz jakoś tak tego klienta znaleźć, i tak widzisz, że to jakoś nie idzie za bardzo. No to wiadomo, no, są takie wątpliwości, czy to jest ten kierunek, czy ja dobrze robię. I miałam taki moment, taki trudniejszy, i wtedy, Klaudia, na ciebie trafiłam. Nie
To ja nie wiedziałam, że to był ten moment.
Tak, to był trudny moment właśnie, bo ja zobaczyłam, że tak brakuje mi takiego też biznesowego wsparcia, nie? Że, że jest coś nie... że jeszcze czegoś nie robię, tak, że nie widzę dobrze, jak to wszystko liczyć, jak to spinać, tak biznesowo, nie? I wtedy właśnie znalazłam Ciebie i to był bardzo kluczowy moment dla mnie, tak, bo zobaczyłam rzeczywiście, oprócz tego, że jest to moja pasja, to jest to też pewien biznes, który trzeba dobrze prowadzić, tak, że trzeba zwrócić na pewne rzeczy uwagę, że trzeba uporządkować pewne rzeczy, co nadal robię, tak, kroczek po kroczku, bo to się nie da tak z dnia na dzień wszystkiego przecież zrobić. I to było dla mnie bardzo ważne, tak, ten właśnie Twój pierwszy kurs biznesowy, jaki zrobiłam.
Wow, powiem Ci, że w ogóle jestem pod wrażeniem, bo nie miałam świadomości tego, jakoś tak nigdy też o tym nie rozmawiałyśmy wcześniej, także też bardzo się cieszę, że, no, że to tak wyszło, że się te drogi nasze skrzyżowały.
Mówię, tak jak u Joasi robiłam po płaski ten pierwszy kurs i ona zaraziła mnie po prostu homestagingiem, tak dużo pasji ma w sobie, teraz zresztą z nią pracuję przy szkoleniach właśnie tych homestagingowych i ona zaraziła mnie tymi pokazami, że naprawdę to jest super świat. Tak potem właśnie te wszystkie sprawy takie codzienności takiej, wiesz, jak to się wchodzi w tą codzienną robotę i przychodzi kryzys i po prostu Klaudia weszła i mnie uratowała.
Ojejku, ale mi naprawdę, no, nie mam słów, bardzo się cieszę w ogóle z tego, co mówisz, aż się trochę wzruszyłam. Także też, no mówię, nie miałam w ogóle jakby takiej świadomości, że to tak było i że to się tak skrzyżowało. Pamiętam, jak pisałyśmy o kursie, także to mi gdzieś utkwiło, jak się gdzieś tam poznałyśmy. Potem miałyśmy właśnie okazję się spotkać na żywo, bo pamiętam, jak rok temu pomagałaś mi przy jednej z realizacji. No i właśnie, tak. Zrobiłaś to jakby totalnie ekspresowo. Ja pamiętam, że ci tam pisałam o pomoc i się zgodziłaś wtedy, podjęłyśmy współpracę. A tu chciałabym też nawiązać właśnie do tego wątku, no powiedziałaś, że masz 6 dzieci. Też jesteś bardzo często gdzieś na naszych live'ach takim wsparciem dla mam. Jak mamy piszą, że nie wiedzą, czy sobie poradzą, to ty tam wchodzisz i przecież ja mam 6 dzieci, dacie dane. Jak ty to w ogóle robisz, tak? No bo tak jak mówię, no mamy mają często wiele obaw, że nie uda im się właśnie, tak jak mówiłaś, w prawie miałaś, nie? Że bałaś się, że ci się już no, widziałaś, że nie uda się tego połączyć i macierzyństwa i pracy. Jak ty to ogarniasz? Jaki masz system na to, żeby właśnie to połączyć?
Nie wiem, czy ja mam system, a może moim, wiesz, tutaj sposobem jest brak systemu. Ja myślę, że nie wiem, to po prostu tak się toczy. Jakoś zawsze, rodzina jak zawsze jakoś tam funkcjonuje, ma jakiś tam tryb funkcjonowania. I myślę, że trzeba po prostu to, co się robi, włożyć w ten system, tak? Jak dobrze go włożysz w ten system, w ten cały kształt, jak rodzina funkcjonuje, jakie ma potrzeby, jak ten dzień w ogóle wygląda, prawda? I widzisz, gdzie masz te możliwości ruchu i wejdziesz w te momenty, to zatrybi. Tak mi się wydaje, chociaż wiele razy wiadomo, no, jest taka jazda bez trzymanki i jazda po bandzie, to się śmieje, i trochę i wszystkim chaosu i bałaganu, ale tego się nie da uniknąć, tak, bo no, życie to po prostu jest życie, prawda, są różne nieprzewidziane sytuacje, nie da się wszystkiego zaplanować i tyle, ale myślę, że tu kluczowe, naprawdę kluczowe jest wsparcie też męża, tak, jeżeli chodzi właśnie o dzieci, o rodzinę. To jest bardzo ważne, tak? Jeżeli masz wsparcie właśnie ze strony męża, to naprawdę to jest klucz jakby do całego systemu.
A ja mam też takie wrażenie osobiste jak ty, no. Właśnie, że jakby są takie sytuacje właśnie kryzysowe, jak mówisz, i jakby mąż mnie nie wspierał, tylko właśnie wtedy powiedział, a widzisz, to by nie było łatwo, nie? No bo właśnie są dzieci i choćbyśmy czasami stawały na rzęsach, no to mamy jakieś zlecenia czy coś i wtedy trzeba po prostu wybrać, tak? Czy opóźniamy zlecenie, czy z dzieckiem coś ogarniamy, czy właśnie mamy to wsparcie i możemy liczyć na jakąś pomoc, nie?
No dokładnie tak to działa. Bez wsparcia męża to byłoby bardzo trudno.
No ale właśnie tak wiesz, wchodząc w szczegóły, no bo mówiłaś, że masz dzieci w różnym wieku, jak to właśnie u ciebie rozstrzałowo wygląda? Czy masz jeszcze jakieś dziecko w domu, którym się opiekujesz? Bo to są takie rzeczy, które myślę, że są ważne właśnie dla mam, nie? Jak to wygląda od kulis, nie? Czy, tak. Czy pracujesz na przykład jak dziecko śpi, czy jak to sobie tam wymyślasz?
Tak naprawdę jak zaczynałam, to nasze najmłodsze dziecko miało roczek. Mhm. I było, no nawet nie cały roczek. Więc lecąc na kurs, pamiętam, to zostawiłam go matką, mam nadzieję, że babcia sobie da radę. I tak zaczęłam pracować z takim małym dzieckiem. Wiele razy pracowałam wtedy, kiedy śpi właśnie. I nie oszukujmy się, wiele razy jestem też niewyspana, tak? Bo w ciągu dnia różne rzeczy mogą wpaść, mogę mieć różne rzeczy zaplanowane, a tu się okazuje, prawda, że są jakieś rzeczy związane rodzinne z dziećmi. Nie wiem, trzeba nagle pojechać do sklepu, nie wiem, po buty na WF, tak?
kostium zrobić na drugi dzień, nie?
Tak, kostium na bal, prawda, do przedszkola trzeba zrobić i z tego, co się ma w chałupie. I no to tak wygląda nasza codzienność i wtedy trzeba no, troszeczkę urwać z tej nocy, prawda, żeby pewne rzeczy zrobić, ale ja będąc mamą szóstki dzieci, jeżeli chodzi o niedospanie, niewyspanie, to chyba jestem przyzwyczajona, bo wiesz, te niedospane noce, a ktoś się budzi, a ktoś jest chory, wiesz, że organizm jest taki no, przestawiony na inne funkcjonowanie, więc czasem jak dłużej posiedzę, coś zrobię, no to nic się nie stanie tak dla mnie. A ja sobie nadrobię te drobne rzeczy. No jak małe dzieci są, no bo wiadomo, też czasem i chorują, tak? Nie idą do szkoły, do przedszkola, albo jak była pandemia i no to wyobraź sobie, co u nas się działo.
No wyobrażam sobie, u mnie była tylko dwójka.
Mąż tu w domu, prawda, na zdalnym, wszystkie dzieci na zdalnym, moja to przedostatnie dziecko, córeczka, też zdalne przedszkole, wszyscy na tabletach, telefonach, komputerach, 1500 potrzeb i jeszcze trzeba różne rzeczy swoje robić. No, to wtedy była jazda po bandzie.
No, domyślam się.
Na mój mąż stwierdził, że on sobie do CV wpisze. Pracę w trudnych warunkach podczas pandemii. No to... Ale myślę, że to wiesz, nie ma jakiegoś takiego... jakiejś takiej metody czy coś, bo życie to plecie się tak różnie, każdy dzień może zupełnie inaczej wyglądać. Trzeba być po prostu takim... wiesz, no giętkim, tak? Co się wydarzy, tak zareagować. A myślę, że to w pracy też się przydaje, nie? Bo są różne sytuacje też takie ekstremalne, coś nie wyjdzie i tak dalej. Trzeba jakoś tak szybko reagować,
tak, znajdować, tak.
Znajdować rozwiązanie, więc uważam, że mamy się świetnie do tego zawodu nadają.
To prawda, że musimy często właśnie robić tego, co jest, nie?
Tak, dokładnie tak. Coś z niczego.
Jest coś w tym, co mówisz. A już teraz twoje wszystkie dzieci chodzą właśnie do przedszkola czy do żłobka, że masz taki czas właśnie, który możesz wygospodarować na pracę, jak są wszystkie zdrowe i bez zamknięć jakichś tutaj covidowych?
Tak, tak. No teraz najmłodsze właśnie poszło do przedszkola. Oczywiście po dwóch dniach się rozchorowało, więc znowu siedzi w domu. Aż jak wszystkie kaszele, tak, kaszele, katary przejdą, ale już przez te parę dni wiedziałam, o, mam więcej czasu. I to fajne jest.
Okej. Z tym przedszkolami właśnie mi się przypomniało, bo mieliśmy dokładnie tą samą sytuację, zresztą tak jak ci pisałam. Weekend, no dzieci poszły w środę do przedszkola, po dwóch miesiącach wakacji i właśnie było takie, o, teraz możemy odrobić. No a w piątek już córka powiedziała, że się źle czuje, po czym wszyscy, no mąż tylko się ostał, przeszliśmy właśnie przez żołądkówkę, także nie było to przyjemne. Na szczęście szybko przeszło i wróciliśmy znowu do nowej normy. No ale właśnie też to wybrzmiało, co mówiłaś, że jakieś poświęcenia trzeba zrobić, nie? W sensie, że nie da się tak po prostu być na full, jak to teraz się promuje, tak? Mama na full wypoczęta, na full ma po prostu ekstra pracę zawodową i jeszcze z dziećmi po prostu czas na wszystko.
Tak, ja myślę, że to jest taki idealizowany obraz, że to tak wszystko pięknie, gładko może pójść, może taki w mediach też wiele razy, nie? Widzimy takie obrazy, że wszystko fajnie, mamy piękne, prosto od fryzjera, zawsze umalowane. No, myślę, że to tak idealnie, może czasami taki idealny dzień się zdarzy, ale to nie zawsze tak to działa, nie? Że zawsze jednak tego czasu i wiele razy widzisz, że brakuje i musisz czegoś zrezygnować, ale to potem procentuje, tak? To przynosi jakiś tam owoc i widzisz efekt swojej pracy i tego, że dzieci też są zadowolone, nie? Że mają mamy w domu, a nie w biurze gdzieś daleko, nieobecną.
No tak, no jakby mamy bardziej elastyczną pracę. Ja też się spotkałam no jakby z takim drugim zdaniem, że pamiętam właśnie jak z Roxaną z profilu Homestagerka rozmawiałyśmy kiedyś na live i ona mówi, że właśnie wyobrażała sobie, że to jest taka idealna praca dla mamy, a potem się okazywało, że większość rzeczy musiała gdzieś tam robić popołudniami i to nie było dla niej wtedy fajne. No ale właśnie też wiem, że teraz już jest tak, że możemy sobie tym trochę pomanewrować, jest już więcej klientów też na homestaging i mi też na przykład rzadko zdarza się pracować popołudniami. Nie mówię, że nigdy, ale jednak z tymi zleceniami jest tak, że jestem w stanie już je zamknąć w większości przypadków. Myślę, 90% właśnie w ciągu dnia, kiedy dzieci są w przedszkolu.
Tak, poza tym wiesz, Klaudia, im dzieci są starsze, to one potem mają też więcej aktywności po szkole. A to z przyjaciółmi się spotykają, a to mają jakieś zajęcia dodatkowe. To nie jest tak, że kończy się szkoła i od razu wszyscy do chałupy się zlatują, nie? To nie jest tak. I można sobie naprawdę tymczasem jakoś manewrować. Ja wywiesiłam w korytarzu taki kalendarz. Zakupiłam kalendarz wielki taki, z wieloma tam rubryczkami. Każdy ma swoją rubryczkę i starsze wpisują dokładnie wszystkie swoje eventy, spotkania i tak dalej. Że ja widzę na przykład, o tu wychodzą, tu ich nie ma, tu potrzebna podwózka, tu coś tam, tak? To mi też pomaga, taki kalendarz właśnie pomaga mi w takich logistycznych sprawach domowych.
No tak, takie pomocy są też potrzebne, no i właśnie trochę usprawniają nam życie, jakby nie patrzeć.
Tak, to bez kalendarza już widzę, że nie potrafię długi czas, bez kalendarza dawałam radę, już się poddałam.
Wiesz co, ja kiedyś słyszałam, że ludzie dzielą się na tych, co właśnie działają z listami i na tych, co działają bez list. Wtedy byłam na studiach, myślę, o co kaman, jakie listy w ogóle? No jakby teraz już wiem, że co nie zapiszę, to mi ucieknie. A zapisane faktycznie już też wywalam z głowy, więc mam przestrzeń. I to mi się też bardzo dobrze ten system kalendarzowo piśmienny po prostu sprawdza, czy to na online, czy na papierze. Także rozumiem doskonale. Mam też takie pytanie, no bo jakby tutaj odnośnie tej działalności, rodziny i w ogóle, czy jest coś, co cię zaskoczyło właśnie w pracy homestagera, co wyobrażałaś sobie, że będzie inaczej, na plus czy na minus, a okazało się w rzeczywistości coś innego?
Ja chyba najbardziej to na początku obawiałam się relacji z klientami. Mhm. Tak, jak się dogadam, czy w ogóle oni będą skłonni do jakichś tam zmian i tak dalej. I na plus widzę, że naprawdę fajnie mi się współpracuje z ludźmi. Lubię sobie z nimi pogadać. Homestaging w ogóle daje takie większe pole do działań, bo przy projektowaniu no to musisz się bardzo skupić na kliencie. Prawda? Musisz być bardzo wsłuchany w jego potrzeby i tak dalej, czy to czego chce. Wiele razy możesz nie trafić. Tak, bo ludzie, czasem zdarzają mi się takie konsultacje stricte projektowe, że jadę. I mimo, że ja wcześniej na przykład z takimi osobami rozmawiam jakoś, czy wymieniamy się mailami, czy jakimiś inspiracjami, to potem na miejscu okazuje się, że w ogóle zupełnie coś innego.
Tak, że zupełnie są trudne.
Inne pragnienia, inne potrzeby, inne w ogóle wszystko. Tymczasem w homestagingu przyjeżdżasz na nieruchomość albo ją oglądasz sobie na fotkach i już widzisz, jakie są potrzeby. I to ty mówisz, że są takie i takie potrzeby. To zupełnie się zmienia perspektywa działania. I to daje dużo większą taką swobodę też robienia, bo nie robisz pod tą daną osobę, prawda? Tylko pod klienta, któremu ma się to spodobać. To zupełnie inny sposób działania. Ty więcej dajesz, możesz dać siebie, swojej wiedzy, swoich umiejętności, takich wiesz, że to jest twoje, tak? Że wiesz, że idziesz w dobrym kierunku. I to jest na plus, to mnie zaskoczyło. Na przykład tego się obawiałam, a widzę, że to jest naprawdę bardzo fajne i bardzo mi się to podoba. To jest trochę jak projektowanie właśnie trochę pod klucz, że robisz wszystko od początku do końca, prawda? I klient wchodzi na gotowe i wow, fajnie, nie? Na tej zasadzie. I bardzo mi się to podoba właśnie w tej pracy.
Tak, powiem Ci, że też fajny wątek poruszyłaś, bo no już trochę dziewczyn też robi właśnie też metamorfozy osobiste, czy konsultacje właśnie na cele osobiste, bo siłą rzeczy homestaging części osób kojarzy się z tym, że to jest tanie, więc jakby myśląc sobie, że chcą tanio coś zrobić, zgłaszają się do homestagerów, co nie jest głupim pomysłem, nie? Bo, tak. bo dużo homestagerek właśnie też się w tym dobrze czuje, no ale właśnie trzeba mieć tą świadomość, że zupełnie jest to inna praca i powiedziałabym, że ona wymaga więcej czasu, na przykład jakbym miała porównać realizację jedną do drugiej, właśnie dlatego, że musimy bardzo głęboko wejść w te potrzeby i dużo głębiej kopać i dużo więcej czasu na to poświęcić. Nie możemy tego aż tak bardzo zautomatyzować, jak na przykład przy homestagingu, przy jakichś konkretnych projektach, no bo musimy wiedzieć po prostu, co się danej osobie podoba, jakie ma oczekiwania, potrzeby, jaki jest jej styl życia konkretny. Więc
tak, dłużej schodzi z tymi listami zakupowymi, prawda, wybieraniem, ja może coś innego, a może to zawsze na pewno dużo więcej czasu zajmuje.
Więc jakby tutaj przy homestagingu właśnie się zawsze śmiejemy, że homestaging nie musi się podobać właścicielowi, bo ma się podobać tej osobie, która będzie klientem naszego właściciela. Więc jakby to bierzemy na swoje barki. Wiadomo, nasza odpowiedzialność, nasza ekspertyza, no ale właśnie mamy dużo większą swobodę działania dzięki temu. Także w zależności co kto lubi, no to sobie może iść w jedną albo w drugą branżę, czy właśnie w jakąś specyfikę klientów. A mówiąc właśnie o tych klientach, to też jestem ciekawa, czy masz jakiś taki swój ulubiony typ realizacji homestagingowych, czyli właśnie typ klientów, z którymi pracujesz na przykład, czy z inwestorami, czy właśnie z takimi indywidualnymi właścicielami, czy masz jakąś taką segmentację u siebie?
Ja myślę, że najlepiej to chyba mi się z inwestorami pracuje. Takimi, którzy wiedzą, po co przychodzą. Szczególnie dobrze mi się pracuje z panami. I widzę, że to jest mój typ klienta. Bardzo dobrze mi się dogaduje z nimi. Oni są w miarę szybcy decyzyjnie, co mi też odpowiada. Szybko znajdujemy wspólny język. I to mi pasuje bardzo. Tak? I to jest taki mój klienta, który, typ klienta, który bardzo mi odpowiada. Bardzo dobrze mi się właśnie pracuje z inwestorami, panami. I zresztą tacy w większości się do mnie odzywają.
To jest taki człowiek konkret, który się z konkretnym drugim człowiekiem dogada, nie?
Tak, tak, dokładnie tak.
Ja to rozumiem.
Tak lubię.
A jeśli chodzi właśnie o te typy homestagingu właśnie na cele inwestorskie, to właśnie bardziej wynajmy czy na sprzedaż?
Bardziej na sprzedaż ostatnio. Właśnie te, które miałam realizację, to były na sprzedaż. Chociaż na wynajem też oczywiście jestem otwarta i też robię. Teraz mam takie jedno. Zasenialno się przedłuży trochę w czasie ze względów budżetowych różnych, ale teraz właśnie pomagam przygotowaniu jednego mieszkania. Tam dosyć trudna taka sytuacja też jest i finansowa, bo to jest też osoba, taka kobieta samotnie wychowująca dzieci, więc pomagam ją trochę w tym wszystkim. Bardzo dużo zależy też, wiesz, od klienta, tak? Że musisz mieć takie Jasne. Dostosowanie trochę do jego potrzeb, możliwości i tak dalej. Szukamy wtedy innych rozwiązań, tak żeby też w tym budżecie się zmieścić. Natomiast ty na sprzedaż bardzo fajnie, bardzo to lubię. Ja widzę, że największą radochę to mi właśnie premium sprawia. Także, że mogę tam rzeczywiście trochę więcej się wyżyć. Trochę więcej.
No, wymarzony typ realizacji, chociaż też bardzo trudny i wymagający. Tak, wymagający. Właśnie niewiele osób sobie zdaje sprawę, nie? Na początku.
Tak, bo budżet jest jaki jest, ale też, no wiesz, też nie możesz, prawda, nie wiadomo jakiego designu wkładać i w ogóle nie wiadomo co, bo budżet jest, prawda? Mhm. A jednocześnie musi to wnętrze, no tak wyglądać lepiej. Nie, nie, coś tam musi być włożone takiego zaskakującego i tak dalej.
Detale.
Tak, te detale takie. Dlatego na przykład taką kooperację zawiązałam z jedną z galerii sztuki i właśnie z nimi tam współpracuję. Kiedy potrzebuję pewnych takich elementów, to z nimi rozmawiam. Oni mają wiele razy fajne rzeczy i namawiam też inwestorów na inwestowanie w sztukę. Bo jakiś obraz fajny powieszony na ścianie, czy rzeźba, która nadaje właśnie temu wnętrzu wartości, tak podnosi jego prestiż, jednocześnie jest świetną inwestycją.
No tak. Czasami jeden obraz robi wnętrze, a też właśnie wielu twórców chce się promować w ten sposób, czy właśnie wypożyczając, więc tutaj jest dużo możliwości faktycznie takich współprac, gdzie no dwie osoby po prostu będą zadowolone z takiego układu.
No dokładnie tak. No także to lubię robić, ale jestem otwarta na wszystkie możliwości. Lubię po prostu przygotowywać, tak, te mieszkania, te domy, żeby one fajnie wyglądały. To taka radość jest dla mnie. Dla mnie w ogóle bardzo ważne też było, to ci Klaudia powiem, wszystkie spotkania i rozmowy z Barb Schwartz.
Mhm. Z twórczynią homestagingu.
Twórczynią homestagingu, tak. I one też trochę rozszerzyły moje spojrzenie na homestaging, prawda, że to nie jest tylko jakaś tam praca, jakieś tam zajęcie, coś, co lubimy robić, ale jest to pewna też misja, tak, którą robimy i no, takie przemienianie naprawdę życia innych ludzi, funkcjonowania, polepszania im życia tak naprawdę, bo my wchodząc w danej nieruchomości, która wygląda jak wygląda i pomagamy sprzedającemu czy wynajmującemu, prawda, przygotować tę nieruchomość, zdjąć z niego ten ciężar, ale jednocześnie też pomagamy tym kupującym, prawda, czy wynajmującym to mieszkanie czy dom, bo oni widzą, czy naprawdę tu się odnajdą, czy to jest ich miejsce dla nich. Ja to się zawsze zastanawiam, jak ludzie kupują takie mieszkanie, prawda, w stanie deweloperskim, wchodzą puste ściany, nic nie ma, jakieś tam okna i tego, czy oni widzą się w tym wnętrzu?
No, no zazwyczaj na wizualizacjach coś tam pracują, nie? I potem się mogą okazać różne rzeczy.
Coś tam próbują.
Tak, jak to mówią, że się meble jednak nie zmieszczą w tych rozmiarach, co powinny. No różne rzeczy się zdarzają, ale faktycznie no, to jest trudniej. Szczególnie no, mówi się, że ile? 92% osób nie ma takiej wyobraźni, czy sobie gdzieś tam zwizualizować w głowie, jaki jest potencjał przestrzeni. Mhm.
No tak jak Barb Schwartz mówi, prawda, że homestaging to jest właśnie pomoc drugiemu człowiekowi, a domy są tylko pretekstem do tego, prawda, że naprawdę widzę w tym taką fajną część siebie, bo ja zawsze bardzo lubiłam pomagać innym, tak, poprawiać jakoś ich byt, jakieś funkcjonowanie i tak dalej. I to jest też taki element, który mnie bardzo porwał w tym wszystkim. Prawda? Widząc zadowolenie klienta, że coś z tego ciężaru im zdejmuje, który mają, że też przygotowuje te wnętrze, myśląc o tym kliencie, który tu za chwilę wejdzie, prawda? Żeby on się zobaczył tutaj, żeby się fajnie poczuł i też żeby mógł się zweryfikować z tą przestrzenią, prawda? Czy to rzeczywiście jest miejsce dla niego. No bardzo, bardzo mi to odpowiada, tak? To mnie bardzo tak dotyka i tak mobilizuje, prawda? Przy zleceniu.
Myślę, że mega ważną rzecz poruszyłaś, bo to jest też coś, co mi często dziewczyny piszą, że one widzą w tym coś więcej niż pracę, właśnie dokładnie to, co powiedziałaś, ale też właśnie misję, taką życiową i myślę, że to jest takie marzenie każdej z nas, żeby mieć pracę, która z jednej strony, wiadomo, daje nam byt, utrzymanie, pieniądze, bo to jest jakby taki basic, taka podstawa, to co musimy po prostu mieć na przetrwanie, że musimy po prostu też na tym po prostu zarabiać i to jest totalnie normalne, no ale jeżeli za tym idzie właśnie satysfakcja, idzie to, że możemy pomagać innym ludziom, jak się Barb posłucha, to naprawdę można się zarazić taką energią i zauważyć właśnie te wszystkie aspekty, o których mówiłaś, że to jest dużo więcej niż taka zwykła praca, że naprawdę można w tym odnaleźć siebie i też no, takie dobro dać dla świata. Ja bardzo Wam polecam, jeżeli jeszcze nie słuchaliście wywiadu z Barb, który miałam przyjemność przeprowadzić w zeszłym roku, on jest na YouTubie, bo no niesamowite to było i za każdym razem, właśnie tak jak mówiłaś, kiedy się Barb słucha, człowiek się napełnia naprawdę mega pozytywną dawką energii i niewiele jest takich branż, myślę, w których możemy to znaleźć, bo tak jak wcześniej dużo gdzieś tam z nieruchomościami też w innych aspektach pracowałam, czy z wynajmami bardzo dużo, tam nie ma tylu pozytywnych wibracji, jak ja to mówię, co w homestagingu, bo jednak siłą rzeczy ten biznes na przykład jest napakowany jakimiś tam sytuacjami stresowymi, konfliktowymi, gdzie coś trzeba wyjaśniać. W homestagingu jest bardzo mało takich rzeczy, nie? Nie wiem, czy się zresztą też może się z tym nie zgadzasz, ale tak z mojej perspektywy, że faktycznie to jest bardzo dużo takiego pozytywnego działania właśnie
to
z
prawda.
Ludźmi.
Nawet z klientami też łatwiej, nawet jeżeli jest jakaś taka sytuacja jakaś konfliktowa czy kryzysowa, łatwiej z tego wyjść. Tak naprawdę jest dużo możliwości rozmowy, pola manewru, takich zmian, rozwiązań, to zupełnie inaczej na przykład niż przy projektowaniu, tak? Gdzie konflikt może być dużo mocniejszy. Dokładnie. Bo jednak to uczucia takie klienta wchodzą, prawda? Te wszystkie emocje, no ale to jest moje mieszkanie, ja tu będę mieszkał, ja tu będę żył, a co to mi pani zrobiła, prawda?
No oczywiście.
Tak, więc to zupełnie inny poziom też funkcjonowania emocjonalnego i tak dalej, trochę taki większy luz. Ale to, co też mi dotknęło, co Barb mówi i pisze, to, że żeby dobrze robić homestaging, żeby być dobrą homestagerką, to trzeba kochać ludzi.
Tak, nie tylko nieruchomości, jak to mówię.
Tak, tak, to trzeba kochać ludzi. Naprawdę, bez tego to się nie da. Trzeba być naprawdę tak pozytywnie nastawionym do drugiego człowieka. Nie na starciu, że coś będzie ode mnie chciał, tylko właśnie od razu mieć ten pozytyw, być otwartym, wyciągnąć tą rękę, pomagam ci, jestem dla ciebie, nie chcę cię w żaden sposób wykorzystać, no bo to wiesz, jak to w usługach, nie? O, to nie chcę...
No oczywiście, że tak.
Wiesz,
no. To widać też, a z drugiej strony bez tego się nie da wyczuć potrzeb też tych docelowych klientów, no bo jeżeli nie jesteśmy jakby uwrażliwieni na te potrzeby, to ich nie zauważymy i nie będziemy w stanie potem tego zrealizować w mieszkaniu na takiej realizacji.
No, dokładnie tak. Także dla mnie to, co czytam, bo mam też jej książki, Barb, czytam i słucham jej ostatnio na konferencji też naszej iHusb była możliwość posłuchać Barb i znowu mnie naładowała. Bardzo fajnie, mogłam sobie później też porozmawiać w tym pokoiku konferencyjnym. To jest naprawdę duży pozytyw i otwiera oczy i pomaga bardzo też w tym zawodzie, tak, że jak go robić, jak patrzeć na ludzi, jak ten biznes sobie układać, że to rzeczywiście też jest pewna misja i dla świata, no generalnie.
Ja się z tym w 100% zgadzam. Wspomniałaś właśnie o Barb, no właśnie, miałaś możliwość z nią rozmawiać, ponieważ też jesteś właśnie tak jak ja w stowarzyszeniu iHusb Europe, to jest właśnie to stowarzyszenie, które Barb stworzyła najpierw w Stanach i ono się rozrosło już na cały świat. Niewiele jest tam jeszcze osób z Polski, a notabene każdy homestager może tam dołączyć. No i też w tym roku, to też muszę powiedzieć i pochwalić ciebie, bo się jeszcze nie pochwaliłaś, że otrzymałaś już dwa międzynarodowe wyróżnienia. Jedno właśnie z iHusb tego ogólnoświatowego w konkursie Best of Homestaging 2021. Drugie od Cindy ze Staged for More, także wielkie gratulacje. No i pytanie właśnie, co ci daje członkostwo w takim stowarzyszeniu międzynarodowym? Po co w ogóle tam dołączyłaś? Nie? Jaki był twój cel i co z tego czerpiesz? Bo też myślę, że niewiele osób jest w stanie jeszcze nam w Polsce o tym opowiedzieć.
Ja to zastanawiałam się, no bo odkryłam tą drogę dzięki tobie, prawda? Mhm. Że jest takie stowarzyszenie, że można do niego dołączyć i zaczęłam tak trochę czytać na ten temat, patrzeć. Ale to, co mnie jakby najbardziej tak pchnęło w tą stronę, to też niesamowita ciekawość tego, jak pracują dziewczyny, panowie w innych miejscach świata w homestagingu. Jak ten homestaging wygląda w Stanach, jak wygląda w Europie, w innych krajach, jak dziewczyny funkcjonują, jak ich biznesy funkcjonują, prawda? Jak wyglądają ich firmy. Jak wyglądają realizacje, co się podoba w innych krajach, jak te rynki nieruchomości w ogóle funkcjonują. Dla mnie to jest taka piguła niesamowitych wrażeń, wiadomości, wiedzy, którą dostaję właśnie z doświadczenia innych, bo wiąże się z tym udział na różnych forach, grupach, prawda, gdzie się dziewczyny wymieniają doświadczeniami, różnymi realizacjami, zadają różne pytania. Dzięki właśnie konferencjom, nawet takim wirtualnym jak ostatnio, poznajesz nowe osoby. Możesz się wymieniać doświadczeniami, widzieć ich realizacje, czy na Instagramie, czy na Facebooku, gratulować, patrzeć, jak pewne problemy rozwiązały. I za tym idzie po prostu ogromna dawka darmowej wiedzy. Tak. Naprawdę.
Z tego doświadczenia też, które mają, bo przecież notabene w Stanach to już jest 49 lat, więc u nas powiedzmy niecałe 10 można byłoby powiedzieć.
Ja widzę po prostu, jakie dziewczyny mają biznes, jak to funkcjonuje, no to my to po prostu jesteśmy jakieś tam jeszcze tam bobaski, prawda, raczkujące po podłodze, uważam, w homestagingu i dopiero jesteśmy na starcie tej drogi, bo widzę, jak tam te biznesy są.
Tak, jeśli chodzi o skalę biznesów, to się z tobą właśnie zgodzę, że tam mają, naprawdę to są już potężne przedsiębiorstwa, u nas jednak jeszcze jest taki trend jedno czy tam dwuosobowych firm, gdzie dwie osoby to już tak jest rzadkość, tam faktycznie już się zatrudnia ludzi, no są też firmy współpracujące z homestagerami, które wyłącznie tym się zajmują, że na przykład wypożyczają meble i jest ich bardzo dużo, u nas tego jeszcze nie ma, ale jeśli chodzi o poziom homestagingu, jak jesteś tam też widzisz, to mi się wydaje, że my jesteśmy mega wysoko.
Bardzo,
Po prostu nawet Barb to po prostu była zaskoczona, jak w Polsce to się szybko rozwinęło, jak rozmawiałyśmy i też pod wielkim wrażeniem, patrząc nawet na samą Europę, jak u nas się to po prostu kręci.
Powiem
ci,
że naprawdę w Polsce realizacje są na bardzo wysokim poziomie, jak patrzę, jak sobie porównuję w ogóle te wnętrza. Dlatego ja w ogóle byłam też zaskoczona, wiesz, tym wyróżnieniem tam od Cindy, bo ja widziałam ze Stanów, jaki ja miałam tam w ogóle inne te projekty brały udział, wiesz, w tym konkursie. Mówię, matko, bo to Australia, to wyobrażasz sobie te przestrzenie, Stany Zjednoczone, te apartamenty i tak dalej. I w ogóle to, że dostałam to wyróżnienie, to mój mąż też mówi, jak to się stało? Wiesz, oni mają inne budżety, inne nieruchomości i w ogóle wszystko inne. Ale to pokazuje właśnie, że polski homestaging jest na dobrym poziomie, tak, że może przy jakichś tam konkursach, właśnie jakichś takich rzeczach, jak najbardziej tutaj być konkurencją.
Oj tak, o polskim homestagingu się mówi na świecie, niewiele osób ma tą świadomość, ale faktycznie jakby w branży o nim się wie, tak powiem, nie? Że jakby na Polskę się patrzy, jak tutaj po prostu nasza branża się rozwija. Dla mnie właśnie takim ciekawym zaskoczeniem teraz na konferencji iHaspiro było pojawienie się Rosji, że właśnie Rosja teraz też zaczęła rozkwitać homestagingowo i dziewczyny z Rosji też działają i właśnie wspomniały, mam takie wrażenie, że bardzo podobnie się zaczęło dziać jak u nas kilka lat temu, o współpracach z inwestorami w podnajmy. Także właśnie u nas to zaczęło trochę tak spowalniać, u nich to właśnie rozkwita, że właśnie mają sporo konsultacji właśnie takich podnajmowych pod kątem
homestagingu. Tak, u nas też był taki moment, prawda?
Tak.
Z podnajmem.
Także bardzo, dla mnie właśnie to jest taka ciekawa perspektywa tego doświadczenia, nie? Jak oni sobie poradzili z pewnymi procesami gdzieś tam za granicą w różnych krajach, bo to w każdym kraju też jest inna specyfika, no i właśnie inny typ homestagingu, bo też ludzie mają inne oczekiwania w zależności właśnie od kraju, także mam też podobne odczucia do ciebie, że właśnie czerpię się dużo właśnie z tego ich szczególnie właśnie doświadczenia wieloletniego, co no po prostu jakby u nas jest nieosiągalne, a my to możemy sobie przefiltrować przez nasz kraj, przez jakby naszą tutaj perspektywę i sytuację i to dostosować po prostu do naszej sytuacji.
Mówisz, tak jak na przykład Jenny Norris, prawda? Która jest tam w setce chyba najbardziej wpływowych osób w
rynku nieruchomości. Ona jest przewodniczącą iHaspu tego światowego teraz. Barb właśnie przejęła tą funkcję.
Tak, i ja po prostu wchodzę sobie w te jej wpisy, czytam, prawda, jak ona robi pewne realizacje, jak też widzi rynek nieruchomości, na przykład w Stanach, bo pamiętajmy, że to, co dzieje się w Stanach teraz, tak, to za chwilę może dziać się u nas i warto po prostu patrzeć na to, co dzieje się z nieruchomościami w Stanach, bo my jesteśmy jedna wielka globalna wioska połączona, tak, i bardzo dobrze jest patrzeć na rynek w Stanach Zjednoczonych, jak on funkcjonuje, co się tam zmienia. I to też pomaga nam się przygotować.
Tak, no można pewne trendy wyłapać. Tak. Albo przynajmniej być gotowym, jeżeli się pojawią, żeby właśnie je gdzieś tam zauważyć. Mhm.
No dokładnie tak. Także ja jestem bardzo zadowolona, polecam. Ja lubię się spotykać z ludźmi, lubię rozmawiać, lubię poznawać nowe osoby. Dla mnie to jest taka wartość ogromna tego. Także nie patrzę tylko na swoje podwórko, na to, co tutaj, prawda, my dłubiemy, ale patrzę też na te inne podwórka u sąsiada.
No dobrze być w kontekście jakimś osadzonym, prawda? Choćby właśnie przy homestagingu to też jest istotne, także widzisz, działamy ciągle bardzo podobnie, branżowo i właśnie życiowo.
Tak, bo to trzeba, wiesz, Klara sama widzi, że cały czas się trzeba rozwijać, tak? Że to nie jest tak, że zrobisz coś już jeden raz, zrobisz ten kurs, tam jakoś się osadzisz, prawda, i ten, ale to trzeba cały czas być otwartym, patrzeć, czytać, uczyć się od innych. Cały czas to musi być w ruchu, nie? To się nie da tak raz na... To jest bardzo bliskie tak naprawdę branży prawnika, bo prawnik uczy się całe życie.
Cały czas się coś zmienia.
Tak, cały czas coś się zmienia i ja tak jestem nastawiona, tak, że patrzę, że cały czas coś się zmienia, cały czas nowe rzeczy chcę chłonąć, uczyć się i tak dalej. Patrzę też, że dziewczyny na przykład mają fajne te wszystkie swoje magazyny i też widzę, że robią się coraz bardziej te potrzeby. Są klienci, którzy no to żeby swoimi rzeczami, prawda, żeby to zrobić. Mhm. I fajnie.
Powiedz, co wymyśliłaś właśnie, bo o tym nie mówiłyśmy. Powiedz, a to jest też fajna rzecz, bo też gdzieś tam po kursie mówiłaś, że zrealizowałaś pomysł.
A, tak, na quick staging. Teraz będę jeszcze to trochę usprawniać i zmieniać. I w ogóle będę zmieniała i stronę internetową i tak dalej, bo pojawiają się nowe różne potrzeby, więc jestem na etapie budowania strony, już dałam to profesjonaliście, bo nie ma czasu. I ten quick staging to jest bardzo fajna rzecz taka, że mamy bardzo gotowe zestawy przygotowane. Właśnie ja to głównie przygotowałam wtedy, kiedy pojawia się pandemia, zaczęły się problemy z wynajmem i wiadomo, no to trudności budżetowe i tak dalej.
I w sklepach nic nie było.
I w sklepach nic nie było, nie dało się.
3 tygodnie.
Tak, tak. I pomyślałam, że i to też w twoim kursie biznesowym była ta myśl tych zestawów, prawda?
Tak.
Żeby mieć te zestawy na pokoje i co jest potrzebne. I ja w sumie z twoją listą zrobiłam sobie zakupy. I przygotowałam właśnie takie zestawy w różnych tam barwach, odcieniach, stylach, pokazując, jak może dany pokój jeden wyglądać w różnych odsłonach. I na tych gotowych zestawach, co można zrobić fajnego, taki tańszy homestaging, taki szybki, nie? Że wchodzimy, rozkładamy, przygotowujemy, robimy zdjęcia z możliwością wypożyczenia właśnie tych rzeczy.
Super. Fajnie, dzięki Elwira, że też o tym powiedziałaś. Też na pewno informacja cenna dla inwestorów, ale też dla homestagerek na pewno, co gdzieś tam u siebie mogą wprowadzić, jeśli jeszcze tego nie zrobiły. A tak lądując powoli, to też chciałam Ci zadać pytanie takie klasyczne właśnie. Co według Ciebie, jaki taki pierwszy krok powinna zrobić osoba, która chce zacząć właśnie działać w homestagingu? Jakaś taka Twoja złota rada na koniec dla osób, które chcą zacząć?
Ja myślę, że tutaj kluczowa jest właśnie ta decyzja, tak? Jeżeli podejmiemy tę decyzję, bo najtrudniej jest to, jak ktoś stoi tak se, a w prawo czy w lewo? I tak stoi w rozkroku i nie wie, co robić dalej i to może trwać w nieskończoność. Że kluczowa jest właśnie to podjęcie decyzji, taka odwaga. Ja pamiętam Ciebie, jak mi mówiłaś właśnie, bo ja mówię, a tego, czy to ta działalność i tego, ryzyko i tak dalej, a ty powiedziałaś mi, że jak nie podejmę tej decyzji, to nic się nie wydarzy, tak, że nie pójdzie to dalej, tak, nic za tym nie pójdzie, że cały czas będzie ta niepewność i tak to wszystko w tym miejscu zostanę i to jest właśnie ten moment, kiedy trzeba zaryzykować, tak, nie bać się, jest ten moment niepewności, jest ten moment ryzyka, jest mnóstwo obaw, to zawsze jest. A jak jesteśmy, przepraszam, w ciąży, to nie jesteśmy pewne obaw, jak to nasze życie będzie wyglądało.
Wszystko
z pierwszym dzieckiem
nogami,
na przykład. Nie? O matko, jak to moje życie będzie wyglądało, kiedy to dzieciątko się urodzi. To jakiś kosmos, prawda? Rewolucja w życiu.
No tak, potem się boimy o to, jak sobie damy radę z dwójką, potem o porody. No zawsze jest o co się bać, nie? I można na tym etapie pozostać.
Tak, tak. Ja na przykład teraz jestem w takim momencie, że myślę właśnie też o wypożyczeniu rzeczalni i już zaczęłam pewne kroki robić. Mówię, że muszę po prostu podjąć pewną decyzję, tak? I że czy wchodzę w to, czy nie, bo już mam bardzo dużo różnych rzeczy i tak naprawdę mogłabym i w to wejść, także mówię, muszę podjąć decyzję, tak, zaryzykować, zobaczymy, czy biznesowo to mi wyjdzie, tak, jak się okaże, że idzie, no to fajnie, to będziemy to rozszerzać, powiększać i tak dalej, nie, takie rzeczy, ale właśnie trzeba mieć to minimum odwagi, tak, i zobaczyć, sprawdzam taki papierek lakmusowy, wkładam, sprawdzam, wychodzi, dobra, idziemy dalej, kroczek dalej. Nie, i nie da się chyba bez tego ryzyka, to nie ma takiej w życiu pewności na 100%, że nam wyjdzie.
No dokładnie. I też takie oczekiwanie jednak tego, że robimy wszystko właśnie w tym kierunku, żeby nam wyszło, nie?
Tak, takie, trzeba mieć
to pozytywne. Niektórzy tak wchodzą z takim właśnie negatywnym podejściem, mam wrażenie, takim, że ojej, chyba mi się nie uda, no i wtedy wiadomo, że się nie uda, nie? Jak wchodzimy z takim nastawieniem, ale jeżeli jesteśmy takie pełne energii do działania i działamy właśnie, żeby nam to wszystko wyszło, zmierzamy do tego, no to siłą rzeczy efekty też są po prostu inne, tak? Też z mojego
doświadczenia.
Tak, ja
patrzę na dziewczyny, u nas niektóre to po prostu tak fajnie działają. Ja to jeszcze widzę na początku tej drogi, nie? Mam bardzo dużo jeszcze przed sobą rzeczy, które muszę zrealizować, zrobić jakieś tam plany. Patrzę na dziewczyny, jak się wspaniale rozwijają, jak idą do przodu, jak świetne rzeczy robią. Jestem pełna podziwu, zawsze im kibicuję, przyklaskuję, też uczę się od nich. Tak jak od ciebie.
Dzięki.
I właśnie, bo to też jest fajne w naszej branży, w naszym środowisku, że mamy takie wzajemne wsparcie.
Mm-hmm.
To jest bardzo ważne. To nie jest takie oczywiste. Tak? Bo naprawdę ja patrzę też w projektowanie, jest duża konkurencja. Nie ma mało jest takiego wzajemnego wsparcia. Natomiast w naszej branży no to zawsze jest ta ręka wyciągnięta, wiesz, można sobie porozmawiać, pokibicować komuś, popatrzeć, jakie fajne rzeczy robi. I to bardzo mi się podoba, tak? To też jest takie coś, co mnie tak pociąga w tej branży, że też te dziewczyny się wspierają wzajemnie, nie? Jesteśmy dla siebie też wiele razy też przyjaciółkami, no.
Tak, to jest bardzo cenne i właśnie wcale nieoczywiste, bo no ja pamiętam też swoje początki, nie było takiej społeczności jeszcze, nie? Jakby homestagingowej, różnie to wyglądało, z różnymi jakby doświadczeniami też dziewczyny przychodziły na kurs, nie zawsze takimi pozytywnymi i bardzo się cieszę, że no nam wszystkim, tak, udało się właśnie taką społeczność wypracować, właśnie z taką misją, z takim podejściem wspierającym. Tak jak właśnie też to widzę za granicą działa w homestagingu, że faktycznie no to wsparcie jest w każdym kraju, to widać, że dziewczyny po prostu
widzisz,
działają
bo
razem.
Zobacz, jaka jest Barb Schwartz.
No właśnie, o to chodzi, to źródło też, nie?
Tak, źródło jest takie pozytywne, otwarte do ludzi, wiecznie uśmiechnięte i zadowolone z życia, no to ta branża po prostu musi tak wyglądać, no nie ma innej drogi.
No to prawda, bo jeżeli ktoś idzie jakby w takim kierunku tylko ja, to po prostu nie wpisuje się trochę w branżę i siłą rzeczy to widać potem, nie? Więc nie tędy droga i lepiej sobie gdzieś tam wybrać coś innego wtedy, bo jednak ten klimat branży jest bardzo fajny, bardzo pozytywny i bardzo taki właśnie zespołowy wręcz, więc jak komuś to odpowiada, to na pewno się tu odnajdzie wtedy.
To prawda.
Dobrze, Elwirka, bardzo Ci serdecznie dziękuję za to, że byłaś dzisiaj moim gościem na podcaście, że podzieliłaś się tymi wszystkimi właśnie życiowymi doświadczeniami i też tyle takich, myślę, że dużo wsparcia i motywacji dałaś innym dziewczynom. Na pewno jestem przekonana, że dużo wartości wyniosą z tego, co dzisiaj powiedziałaś. I na koniec też chciałabym Cię prosić, żebyś właśnie powiedziała, gdzie Cię można znaleźć, jak się z Tobą skontaktować, z kim współpracujesz, żeby też każdy wiedział, jak na Ciebie trafić.
Można mnie znaleźć na mojej stronie internetowej miomaro.pl, ale też na profilach społecznościowych i na Facebooku i na Instagramie Miomaro Home. Mam też drugi profil Homestaging Warsaw, który prowadzę w języku angielskim. Także gdyby byli jacyś inwestorzy anglojęzyczni, to nie ma problemu, zapraszam również. Pracuję z inwestorami i również z osobami takimi prywatnymi. Jestem otwarta na każdą współpracę, tak? Wszystko zależy tak naprawdę od potrzeb klienta. Rozmawiam, robię co mogę. Dla mnie to naprawdę homestaging jest misją. Staram się być otwarta na drugiego człowieka, pomagać mu tyle, jakie są możliwości jego. Także zapraszam.
Dzięki bardzo. Podlinkujemy też w opisie, żeby było łatwo poklikać. No i jeszcze raz wielkie, wielkie podziękowania dla Ciebie za udział w podcaście i mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem.
Dziękuję, Klaudia, bardzo. Cześć.
Cześć.